Dobry wieczór. W każdy czwartek o tej porze bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy i chciałabym zaprosić dziś na spotkanie, na nasze studyjne spotkanie z gośćmi wieczoru, a goszczę przedstawicieli Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Świętej Anny z Lubartowa. To jest organizacja pożytku publicznego, bo nam się kojarzy Hospicjum Świętej Anny w Lubartowie i często nie zastanawiamy się, kto, kiedy powołał do życia to miejsce, miejsce, które jest miejscem naprawdę niezwykłym. O tym dziś będziemy rozmawiać z moimi gośćmi. A są nimi pani Marzena Budzyńska, która jest od lat pielęgniarką w hospicjum domowym. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Pani Maria Biernacka-Drabik, która jest przedstawicielką rodzin chorych w hospicjum. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan Jerzy Zbiciak, który pełni funkcję kierownika Hospicjum Świętej Anny, ale jest także w stowarzyszeniu.
Dobry wieczór państwu.
I właściwie od lat, bo to będziemy trochę wspominać. Panie Jerzy, mam nadzieję, że tu te wspomnienia pomogą państwu, naszym słuchaczom, ponieważ radio to siła wyobraźni, poukładać sobie tę opowieść, bo taki jest nasz cel, aby państwu przybliżyć działalność każdej z organizacji pożytku publicznego prezentowanej na naszej antenie, aby państwo także mogli pochylić się, zastanowić, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi czas rozliczeń z fiskusem, a w ten wieczór czwartkowy, mam nadzieję, pozostaniecie z nami, dlatego że często pojawia się takie hasło: hospicjum to życie, życie do ostatniej chwili, do ostatniego oddechu, to życie godne, życie, które państwo starają się zapewnić podopiecznym chorym z troską, pochylając się nad nimi. A to już 20 lat, 21, tak, panie Jerzy?
Tak.
Zacznijmy od początku. Inicjatorem powstania hospicjum był świętej pamięci ksiądz prałat Andrzej Tokarzewski,
który powołał zebranie organizacyjne Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Świętej Anny w 2005 roku. I rozpoczęła się budowa budynku, zakładu właśnie z inicjatywy księdza prałata Andrzeja Tokarzewskiego. I ksiądz prałat nie doczekał funkcjonowania hospicjum, bo w październiku 2006 roku
odszedł
właśnie na chorobę też nowotworową. I w tym roku mija 20. rocznica śmierci księdza prałata Andrzeja Tokarzewskiego w październiku i planujemy, że tegoż dnia będzie poświęcenie kaplicy w nowym budynku, który budujemy od 2023 roku. Stary budynek, pierwszego pacjenta, osobę, która do zaopiekowania wraz z rodziną, która do nas przyszła, to było w listopadzie 2007 roku. Ja osobiście tak bardzo intensywnie, powiem, zacząłem funkcjonować w stowarzyszeniu, w życiu hospicjum i taką przemianę przechodziłem od w zasadzie od początku, bo księdza prałata Tokarzewskiego współpracowałem z racji innej funkcji. Znaliśmy się i każdego roku wielokrotnie musieliśmy się spotykać. Później było hospicjum, tak jak dla każdego obywatela, człowieka, który przychodził, jest hospicjum. Następnie, jak w 2007 roku zostałem wiceprezesem stowarzyszenia, wielokrotnie bywałem w zakładzie, no i postrzegałem to jako szpital. Mm-hmm. I pod koniec bodajże 2018 roku musiałem tam, ze względu na inwestycję, która była konieczna, byłem niemalże codziennie, co drugi dzień.
Czyli właściwie mieszkał pan tam?
Znaczy byłem w jednym pomieszczeniu, czyli była tam pacjentka, pensjonariuszka, niewielkiej budowy ciała, natomiast zmieniała się przez te dwa tygodnie, jak ja tam wchodziłem codziennie i taki, ja pamiętam tą sytuację bardzo dokładnie, bo dosyć mocno ją przeżyłem. Później w 2020 roku zacząłem drugą kadencję jako wybrany jako prezes, ażeby stworzyć godne, jak najbardziej godne warunki dla naszych podopiecznych. Rozpoczęliśmy w 2023 roku budowę nowego budynku, który w tej chwili jest na prace budowlane, na ukończeniu i praktycznie z końcem sierpnia będzie wykończony ten budynek, jeżeli chodzi o same takie prace budowlane, natomiast prace odbiorowe, wyposażenie, to jeszcze przed nami.
No tak, ale to bardzo duża inwestycja, to potężne zadanie. Takich zadań przez te lata było wiele.
Ja tutaj w tym momencie już z góry bardzo, bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, darczyńcom. To jest budynek, który będzie miał 1000 metrów powierzchni użytkowej i koszt budowy tego budynku to jest około niecałe 7 milionów złotych. Czyli tak przeliczając, to jest metr powierzchni użytkowej 7 tysięcy złotych. To wszystko jest spłat dobrowolnych wpłat różnych darczyńców i oczywiście z 1,5%.
Tak, to jest niezwykle istotne. Stąd ten czas fiskusa, który jest jeszcze odległy, ale dla tych z Państwa, tych naszych słuchaczy, którzy chcieliby bliżej przyjrzeć się, bo to tak jest, że kiedy wybieramy, przychodzi ten czas zimowy i decydujemy się na przekazanie przy rozliczeniu z fiskusem swojego procenta, to chcemy wiedzieć, komu adresujemy, dla kogo adresujemy te fundusze. I dobrze jest wiedzieć wcześniej wiele o najróżniejszych organizacjach pożytku publicznego. Cieszę się, że znaleźli Państwo czas i przyjechali do nas do studia i możemy nagrać dla Państwa tę rozmowę i dać szansę na poznanie bliżej, jak wygląda działalność tej placówki.
Jeszcze powiem, że hospicjum to też życie.
No właśnie, to hasło, trzymajmy się tego. Hospicjum
tak,
to
będziemy
też
się
życie.
Tak, z uporem ja się tego trzymam i będziemy się tego trzymać w nowym budynku i starać się jak najlepiej zaopiekować. A dla przykładu powiem o panu Janie, pozdrawiam go serdecznie, bo był w tym czasie, w ubiegłym roku, u nas ponad 4 miesiące, przyjechał leżący na łóżku, zaczął siadać, rehabilitować się, zaczął spacerować pod okiem fizjoterapeutki, następnie zaczął sam chodzić. Gdzieś w tym okresie pory roku, co mamy obecnie, zapytałem go: panie Janie, ile pan przytył w hospicjum? Pan Jan mówi: 15 kg, ale już ciastek nie je. Kazali jeść, to jadłem. We wrześniu pan Jan się już wypisał do domu. Na święta Bożego Narodzenia przyjechał sam samochodem z życzeniami. Więc to jest dowód na to, że hospicjum to też życie.
Piękny przykład, piękna, prawdziwa historia. A wracając do tych planów, skoro już o budynku, o planach rozmawiamy, to będzie wyjątkowe wydarzenie, kiedy nastąpi otwarcie pewnie tego nowego budynku. Ale to tak jak powiedział pan, panie Jerzy, jeszcze potrwa. Ale plany są jakie?
Rozpoczęliśmy już praktycznie proces wyposażania budynku. Jak się to wszystko powiedzie, proces odbiorowy, bo to jest bardzo dużo różnych wymagań, bo w Polsce w każdym
przepisy,
w każdym miejscu,
wiadomo,
to są
obowiązują.
Przepisy, wymagane nawet nieco więcej jak od szpitali, bo my mamy w zakładzie jest trzy takie komórki organizacyjne, czyli hospicjum stacjonarne, hospicjum, które dysponuje obecnie 13 łóżkami, hospicjum domowe i dział farmacji szpitalnej, czyli apteka szpitalna. Większość jest osób, które są leżące, więc wymagania są w takich budynkach szczególne. Więc proces odbiorowy, proces wyposażenia, z nadzieją, że jeszcze w tym roku pacjenci zyskają jeszcze lepsze warunki niż są obecnie.
13 łóżek jest w tej chwili, a na ile zaplanowane są te plany związane z nowym budynkiem?
W nowym budynku jest 12 albo 17. To zależy od ilości łóżek w sali. Na razie planujemy 12.
Wszystko przed wami, więc trzymamy kciuki i życzymy, żeby udało się zrealizować te plany. Natomiast korzystając z obecności pani Marzeny Budzyńskiej, pani Marzeno, pani na co dzień ma kontakt z pacjentami w hospicjum domowym.
Tak, to prawda.
I pewnie nosi pani w sercu też wiele historii, jak to jest ważna misja. Jak to jest ważna misja właśnie dla rodziny, która ma chorego obok siebie, a jednocześnie może liczyć na profesjonalne wsparcie.
Ile ludzi? Tyle historii. Opiekujemy się pacjentami w terminalnej fazie choroby w jego domu, jeżeli oczywiście pozwala na to stan zdrowia. Są to najlepsze warunki dla człowieka, bo to jego naturalne środowisko. Jeżeli udaje nam się opanować ból, opanować różne objawy związane z chorobami, obrzęki.
Trudne.
Bardzo trudne. To jak najbardziej pacjenci, jeżeli oczywiście rodziny dają sobie radę i pozwala im na to zdrowie też, bo nasza opieka dotyczy też i starszych osób, i samotnych. W takich sytuacjach często pacjentów przekierujemy do hospicjum stacjonarnego, jeżeli
kiedy
nie ma
opieki.
Kiedy
osoba jest samotna, prawda?
To kiedy ważne. Osoba jest samotna, tak. Kiedy objawy chorobowe wymagają stałego nadzoru, to oczywiście także opieka jest holistyczna nad pacjentem, począwszy od potrzeb fizycznych, nakarmienia, podania picia pacjentowi, ale także potrzeb i myślę, że chyba nawet ważniejszych potrzeb psychicznych, duchowych. I to wcale nie wiąże się z kwestią wiary, bo są osoby drobnie niewierzące. Ale jest to czas, kiedy możemy zwolnić, zastanawiamy się nad sensem życia, dokąd zmierzamy. Jest to czas takiego zatrzymania, kiedy po pierwsze objawy, choroba powoduje pewne ograniczenia. I wtedy właśnie możemy zatrzymać się, zobaczyć, w którym jesteśmy miejscu, czego potrzebujemy najbardziej. Myślę, że ważna tutaj też jest rola rodziny.
No właśnie.
Tak, przede wszystkim. Ale muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo rodzin naprawdę pięknie opiekuje się swoimi najbliższymi. Naprawdę potrafią to zrobić z miłością, czułością, organizując się, wymieniając, na przykład jeżeli jest kilkoro dzieci, organizują sobie tak czas, żeby przy tym chorym ktoś był. Naprawdę chylić czoło. Jest to bardzo trudne zadanie. Myślę, że najtrudniejsze w całym życiu tak naprawdę. I najtrudniejsze dla pacjenta.
Wie pani, tak sobie myślę, bo przecież pani praca jest właściwie ogromnym oddaniem, prawda? Ile to lat?
Pracuję około 15 lat w hospicjum. Ja myślę sobie z drugiej strony, że ta praca więcej mi daje, niż ja daję.
Więcej daje.
Oczywiście, że tak. Więcej uczy. Uczy pokory. Uczy doceniania każdego dnia. Cieszenia się chwilą. Dostrzegania małych rzeczy. Przyrody.
Piękna, które jest wokół nas.
Oczywiście, że tak. Relacji z innymi ludźmi.
I te relacje są bardzo ważne.
Najważniejsze. To prawda.
Pięknie to pani powiedziała, pani Mario. Pani Maria Biernacka-Drabik jest przedstawicielką rodziny. Pani może opowiedzieć o nich, mówię o hospicjum, o właśnie podejściu do chorego, o atmosferze, która tam panuje, patrząc na to z drugiej strony, ze strony osoby bliskiej pacjenta.
Tak, ja mam takie dwa doświadczenia. Jedno doświadczenie z hospicjum domowym i też z panią Marzenką i z panem kierownikiem i wszystkimi, którzy byli bardzo mocno zaangażowani w opiekę nad naszą przyjaciółką. Tu mówię naszą, bo to też jestem w innym stowarzyszeniu, w którym ona działała i w związku z tym używam tego określenia naszą. I bardzo dobrze pamiętam, że wtedy, kiedy rodzina zdecydowała się na to hospicjum domowe i ona zdecydowała się na to hospicjum domowe, to my mieliśmy takie poczucie, że pojawiło się takie bezpieczeństwo, pojawiło się takie przekonanie, że będzie dobrze. Pojawiły się wręcz takie ewidentne dowody na to, że będzie dobrze, dlatego że nasza przyjaciółka zaczęła wchodzić po schodach, czego wcześniej nie robiła, dzięki fizjoterapii. Czuła się zdecydowanie lepiej, miała zapewnione żywienie pozajelitowe. Pani Marzenka, z tego co wiem, kiedyś przyjechała z tortem. To był taki cudowny gest, zupełnie przecież niezwiązany z pracą.
Pani Marzenka staje się częścią każdej rodziny, tak, którą odwiedza,
tak,
prawda?
Myślę, że tak, że ci wszyscy, którzy przychodzą, bo to są i lekarze,
no właśnie,
i pani
Marzenko, jeszcze wejdę w
tak,
słowo, bo to jest ekipa, która tak, odwiedza chorego w jego domu. To jest... Jest pani, jest lekarz.
Jest to zespół interdyscyplinarny tak naprawdę. Składa się z wielu osób. Z lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, rehabilitantki, psychologów.
Co jest niezwykle istotne.
Tak, tak. I wolontariuszy, których no, też nie można nie doceniać tak naprawdę. Lekarz głównie odwiedza pacjenta dwa razy w miesiącu. Chyba, że jest potrzeba, to częściej. Pielęgniarka dwa razy w tygodniu, więc no... zaprzyjaźniamy się z tymi rodzinami po prostu. A z panią Jolą była taka historia, że byłyśmy równolatkami, urodziłyśmy się tego samego dnia, więc...
Proszę, tego samego dnia.
Tak.
Ale ona bardzo, bardzo doceniła ten gest, bo przecież tego gestu nie musiało być, prawda? Można było nie wpaść na ten pomysł. A ten pomysł się pojawił. I pojawił się dlatego, że jest taka ciepła głowa i takie ciepłe myślenie o tym drugim człowieku, więc no, to dla nas też było coś takiego ważnego i też tak doceniamy w związku z tym każdy gest, który się wtedy pojawił.
Bo tak naprawdę ważne są te małe rzeczy.
Bo życie składa się z małych rzeczy, tylko my tego nie dostrzegamy, pędząc.
Tak, to prawda. Pacjenci naprawdę, podanie im łyka wody czasami, znalezienie chwili czasu, uwagi, poświęcenie czasu znaczy więcej niż tak naprawdę jakieś poważne rzeczy, bo dostarczenie, nie wiem, jakichś niewyobrażalnych tak naprawdę pragnień. To są tak małe rzeczy, tak bardzo doceniane. W tym ostatnim momencie życia my się tak troszeczkę zatrzymujemy, zwalniamy, przeglądamy, zwracamy uwagę na wiele rzeczy. Mamy też dużo ograniczeń tak naprawdę. No i jest to taki właśnie czas dla nas, na wypełnienie tego czasu tym rodzinom. Oprócz oczywiście podania leków, zapewnienia różnych potrzeb
uważności lekarza, prawda? Bo to
tak,
też jest ważne.
Tak, to prawda.
Żeby miał czas, żebyście państwo mieli czas dla tego pacjenta.
Ale jeżeli ktoś myśli sobie, że opieka hospicyjna, myślę tu szczerze mówiąc o wolontariuszach, to wcale nie jest to takie trudne. Wystarczy przyjść, poczytać książkę.
Bo zawsze potrzebujecie wolontariuszy.
No na pewno. U nas jest potrzeba olbrzymia, myślę. Że tutaj na pewno jeszcze przed nami
o
wiele pracy.
O tym jeszcze porozmawiamy. Tak. Ale wracając do opowieści pani Marii, przepraszam, przerwałyśmy, ale ten wątek też jest takim uzupełnieniem pięknym pani opowieści.
Ja mam jeszcze drugie doświadczenie, takie świeże. To jest doświadczenie już z hospicjum stacjonarnym, do którego trafiła mama mojego męża, czyli nasza mama. I myślę, że tutaj są takie dwa aspekty tak naprawdę tej sytuacji. Pierwszy aspekt, no to jest osoba chora, która potrzebuje pomocy. takiej, na którą w domu już nie ma miejsca, bo mimo ogromnego zaangażowania, mimo miłości, wielu poświęconych godzin, dni, tygodni na tę opiekę, w którymś momencie no, okazuje się, że sobie nie dajemy rady. Natomiast druga sprawa to jest to, żeby się do tego przyznać. Żeby rodzina...
I to jest trudne, prawda?
Bardzo trudne. Bardzo trudne powiedzieć sobie, że nie daję rady. Że mimo tego, że wydaje mi się, że mam siłę, że jestem w stanie zrobić wszystko, no to jestem tylko człowiekiem. I w którymś momencie mi tej siły po prostu brakuje. I brakuje mi możliwości. Dlatego, że hospicjum da też to, czego ja w domu nie jestem w stanie dać. Da leki, których w domu prawdopodobnie w takich możliwościach by nie było. Da to zakwalifikowanie do żywienia pozajelitowego. Da spokój, da wytchnienie rodzinie, da trochę odpoczynku i da też takie poczucie, że nie jesteśmy z tym sami. Bo jeżeli jest rodzina, w której, tak jak pani Marzenka mówiła, jest dużo dzieci, to na pewno jest to dużo łatwiejsze. Jeżeli zostaje do tej opieki niewielka grupa ludzi, to jest to ogromne obciążenie. I czasami bardzo trudno sobie z tym obciążeniem poradzić. Fizycznie, tak po ludzku. Z czym to się wiąże? Z tym, że jeżeli decyduję się na to, że proszę o tę pomoc, to muszę się do tego przyznać, że ja tej pomocy po prostu potrzebuję. Że to nie jest moja zła wola. Ja po prostu potrzebuję ludzi, którzy mnie wesprą w tej opiece. I idę do hospicjum, i okazuje się, że mam wokół siebie.
To jest bezcenna wartość.
Tak, mnóstwo ludzi, hospicjum, którzy się uśmiechają, są empatyczni, są życzliwi, są chętni do pomocy. Ja przecież mogę tam być. To nie jest tak, że jak ktoś bliski idzie do hospicjum, to po prostu idzie, już tam zostaje. Może wyjść tak, jak mówił pan Jerzy, może być też tak, że ja tam mogę być. I mogę tyle czasu, ile mogę poświęcić, mogę spędzić z tą osobą najbliższą. Ale wiem, że obok są ludzie, którzy rozumieją, co ja czuję i co czuje ten najbliższy. My mamy taką pewność, że mama jest zaopiekowana, że wtedy, kiedy nas nie ma i wtedy, kiedy jesteśmy, jest pod opieką, jest pod kontrolą. Zawsze ktoś zajrzy, ktoś sprawdzi, co trzeba zrobić, pomoże. W sytuacji człowieka, który nie ma siły na nic, nie może się przewrócić, ma problemy z oddychaniem, nie je sam, nie pije sam, no to jest to bezcenna wartość. I myślę, że czasami trzeba stanąć w takiej, może to prawdzie, tak zabrzmi, tak mocno, ale stanąć w takiej prawdzie wobec samego siebie i powiedzieć sobie, słuchaj, no przyznaj się do tego, że mimo tego, że robisz wszystko, to jednak potrzebujesz tego wsparcia. No i to wsparcie tam dostajemy. Tam jest naprawdę cieplutko i mówię tu o atmosferze i mówię tu ogólnie o tym, co się tam czuje. Jest życzliwie, jest spokojnie, ponieważ jest takie mnóstwo zrozumienia wśród tych ludzi, którzy tam pracują. No i jest też takie poczucie, pan kierownik pokazywał mi ostatnio tą nową część, jest takie poczucie siły sprawczej.
Odwiedzała pani.
Tak, że my nie zostajemy na czymś, co mamy, nie poprzestajemy na tym, tylko mamy ogromną satysfakcję z tego, tutaj mówię o hospicjum, o panu Jerzym, ogromną satysfakcję z tego, że to robię, że to się rozrasta, że będzie lepiej.
Że to
przecież
żyje.
To jest mnóstwo pracy. To jest mnóstwo godzin poświęconych i na zorganizowanie tego wszystkiego, i na dopilnowanie tego wszystkiego. Ale to się dzieje. To hospicjum jest coraz piękniejsze.
I to jest widoczne dla oczu.
Tak. Aczkolwiek pewnie ludziom też trzeba tłumaczyć to, że hospicjum to jest właśnie życie. Że może jakiś inny etap tego życia, często wiążący się oczywiście z tym naszym oswajaniem odchodzenia, no bo tak jesteśmy skonstruowani, kiedyś musimy wszyscy odejść. Ale z drugiej strony tam są ludzie, którzy o ten czas zadbają i będą dla nas na pewno ogromnym wsparciem.